Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim państwa gościem jest dziś Stanisław Barna, rolnik i lider rolniczych protestów, tak mogę o panu mówić?
Nie chciałbym się tytułować liderem. Jestem organizatorem protestów w powiecie choszczeńskim w gminie Recz.
Zacznę od tego, że byłem trochę zaskoczony, jak dzwoniłem do pana, a pan mówi, że na pole pan wyjeżdża. Druga połowa listopada, zaraz grudzień, to wy jeszcze na polach?
No są żniwa kukurydziane, które też bardzo ciężko się odbywają, bo mamy pogodę, aurę pogodową taką, jaką mamy. Początek zapowiadał się fajnie, bo było tej pogody z tydzień czasu, ale teraz się zmieniło i praktycznie codziennie mamy deszcz i są problemy już z wjazdem w pole.
Ostatnio mi znajomy powiedział, jak nie górnicy, to rolnicy. Co oni znowu chcą? Co wy znowu chcecie? Tak zapytam przekornie.
Panie redaktorze, no problemów w rolnictwie jest bardzo wiele. Najważniejsze to jest opłacalność moim zdaniem i systemowe rozwiązania, których od lat nie mamy. Systemowych rozwiązań nie mieliśmy za tamtego rządu i nie mamy za tego. Daliśmy temu rządowi wiele czasu, żeby, mi się wydaje, ponad 2 lata, 13 grudnia chyba będzie już pełne 2 lata, jak rząd rządzi. Złożyliśmy wiele postulatów jeszcze za tamtych silnych protestów, które się odbyły początkiem rządu właśnie tej koalicji. Do dzisiaj nie mamy rozwiązanego praktycznie żadnego postulatu. Na ręce pana ministra złożyliśmy na początku września 22 postulaty. Dostaliśmy odpowiedź, albo możemy, nie możemy. Unia Europejska na to nie pozwala. Takie odpowiedzi, rozwiązania praktycznie na żaden postulat nie ma.
A co was najbardziej boli? Jakby mógł pan tak w telegraficznym skrócie dla kogoś, kto nie do końca wie o co chodzi, wytłumaczyć. To jest Mercosur,
wydaje mi się, że
to jest Ukraina.
To są wszelkie umowy związane właśnie z napływem produktów rolnych z zewnątrz, które wykluczają nasze produkty, ceny spadają przez to do poniżej opłacalności. Widzieliśmy, co się działo z warzywami, ziemniakami, pomidorami, kalafiorem, zboża i inne produkty rolne, które rzepak, które naprawdę są poniżej opłacalności i to grubo poniżej opłacalności. I
teoretycznie zboża z Ukrainy już nie jadą do Polski.
No można tak powiedzieć, że może nie jadą, ale jadą. Nawet zdjęcia kukurydzy ostatnio były, jak otwarte wagony wjeżdżały i jechały, cała seria. Można było to w mediach społecznościowych zauważyć. Ale przyjeżdżają gotowe produkty. Czyli mąka, olej, lody, ciasta, to wszystko jedzie i wiemy to z dobrego źródła, bo rodziny, które pracują na przejazdach kolejowych, granicach państwa ukraińsko-polskiego, że to wszystko wjeżdża.
Czyli embargo embargiem, a wy dalej dostajecie.
Tak jest, no czymś to jest spowodowane. Mówi się o... że jest nadprodukcja. No jest, ale nie jest to nie wiadomo. No te hektary się nie rozciągły, jak to jest tam, nie wiem, z hektara, nie wiem, pół tony, tony więcej, no to nie jest jakoś nie wiadomo ile więcej. Rok do roku praktycznie już żeśmy opanowali to, jeżeli nie ma złych bardzo warunków pogodowych, to te plony są na podobnym poziomie. No w tym roku może gdzieś indziej są i większe. U nas są to, można powiedzieć, zbliżone do innych lat, dlatego że pamięta pan redaktor, wiosna była sucha. Praktycznie 1,5 miesiąca nie mieliśmy opadów, wschody buraków cukrowych i innych rzeczy.
Lipiec mokry,
ale jeszcze nie było też najgorzej.
No ale to jest tak, no idę do sklepu, patrzę, te produkty drożeją, więc wydaje mi się, że no ten rolnik to musi mieć dobrze.
I tu nas boli, panie redaktorze, najbardziej nas boli właśnie ta nierówna konkurencja. Nikt na to nie chce popatrzeć. Rządzącym mówimy od lat, żeby w tej sprawie coś zrobić, a nie robi się praktycznie też nic, bo rolnik dostaje 20-25 groszy za kilogram ziemniaka, a państwo płacicie w sklepie 2-3-4 złote. To nie jest normalne. Tak samo jak i papryka. 50-60 groszy w sklepie, w marketach jest to około 10-12 zł. To nie jest normalne. I można by tak było wymieniać inne rzeczy, ale to wszyscy wiemy. Możemy sobie porównać. Czyli ten rolnik dostaje nieraz 10-krotnie, a nawet 100-krotnie mniej pieniążków niż powinien... Kto powinien dostać najwięcej? No ten, co się najwięcej tym zajmuje, czyli mi się wydaje, że rolnik powinien dostać tą największą pulę, a później gdzieś tam po drodze, po pośrednikach powinno się to porozliczać, a to jest za duża marża, tak bym
czyli
powiedział.
Tych pośredników jest też dużo, bo też koszty transportu i tak dalej, to wszystko...
Tak, tak to wygląda, a jeszcze mi się wydaje, no, w tych dużych sklepach wszyscy, nieraz widzimy też w mediach społecznościowych, że robią niektórzy takie filmiki, że no, patrzymy, niby ma być polskie, jest na półce z polskimi artykułami, a się okazuje Hiszpania, się okazują Niemcy, się okazuje jakieś kraje innego kontynentu. I to właśnie zakłóca ten nasz rynek. Ci, co handlują w tych marketach, sprowadzają, gdzie jest najtaniej pewnie. I tak nie powinno być. Powinniśmy mieć jakieś ograniczenie. Powinno być w marketach najpierw nasze, dopiero z zewnątrz, a tak nie jest. I dlatego są ceny, jakie są. Nie możemy sobie z nimi poradzić. A te umowy, które rosną jak grzyby po deszczu, czyli mamy, tak jak pan redaktor powiedział, Ukraina, Mercosur, Indie, Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada i jeszcze tam na pewno mógłbym wymienić kogoś, to wszystko zaleje nas. My jesteśmy nadproducentami, jesteśmy eksporterami, a nie importerami. I my musimy znaleźć rynki zbytu, czyli rządzący powinni znaleźć te rynki zbytu i wyprowadzić to z Polski i z Unii Europejskiej. A co robi Unia Europejska? Zalewa nas tymi produktami kosztem przemysłu europejskiego, czyli bym powiedział niemieckiego, czyli samochody, czyli traktory, czyli chemia. Chemia u nas jest około 2 litrów substancji czynnej na hektar. W Ameryce Południowej jest to około 12-14 litrów substancji czynnej chemicznej na hektar.
Czyli dużo mniej zdrowe po prostu są te produkty, tak?
No my mamy, panie redaktorze,
napompowane.
Tak, my mamy jako Polska, jako Europa te standardy, które ograniczyliśmy. Wykluczyliśmy chemię właśnie z hektara, to co mówiłem, niecałe 2 kilo, kosztem tego, żeby ta żywność była najlepsza, najzdrowsza. I taka jest. Polska żywność, polska wołowina jest uważana w całym świecie za bardzo dobrą. Może nie jest taka jak argentyńska, bo po prostu nie mamy warunków do tego. Musimy mieć ten dobrostan. Mamy ten okres, który się zaczyna właśnie jesień, wiosna, zimny, które praktycznie w bydło nie chodzi po łące. No jak chodzi, no to też nie ma co paść, bo wiadomo, że wegetacji wtedy nie ma.
Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wasze plany na protesty? Bo jeździliście po drogach tych wojewódzkich, bardziej w cudzysłowie dokuczaliście sąsiadom niż na przykład miejscowym tutaj w Szczecinie, bo to nie są protesty w Szczecinie, czy jest jakiś plan, że przyjedziecie ciągnikami, traktorami do Szczecina, pojedziecie do Warszawy, czy wyjedziecie znowu na drogi regionu?
Właśnie planujemy, panie redaktorze, ale liczyliśmy na to, nie chcieliśmy protestować. Zresztą widzieliście, że nikt nie chciał robić utrudniać i wszyscy o tym mówili, że żeby nie robić sztywnych blokad, żeby nie zatrzymywać ruchu, żeby ta nasza lokalna ludność mogła dojechać do pracy, mogła normalnie funkcjonować. Były to jakieś tam spowolnienia, bo jak się znajdzie kilka ciągników jadących do punktu, to już jest tam jakieś utrudnienie. Ale liczyliśmy na to, że rządzący w końcu pukną się w głowę i potrafią porozmawiać z nami logicznie i zacząć rozwiązywać nasze problemy, a nie tylko dyskutować. Rozmawiamy co dalej, spotykamy się. Nie chcemy też za często robić takich akcji, bo to nie na tym rzecz polega, ale tak jak ogłosiliśmy, mamy miesiąc czasu, daliśmy czas rządzącym, żeby nawiązali z nami rozmowę. Nie ma takich, na razie się nikt do nas nie odezwał. Zaprosiliśmy do zachodniopomorskiego pana ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego i pana premiera Donalda Tuska. Też nie mamy żadnej odpowiedzi do tej pory.
Ale to poszło w mediach, czy też poszło oficjalne pisma z zaproszeniem?
W mediach. Oficjalne pismo nie złożyliśmy. Właśnie musimy skonstruować takie pismo jeszcze i żeby poszło drogą na biurko pana ministra i pana Donalda Tuska.
A proszę powiedzieć, jeszcze rozmawiając o cenach, rozumiem, że ceny w skupach spadają, a ceny nawozów rosną.
No, słyszymy, wczoraj nawet czytałem o podwyżkach nawozów. Nie wiem, czemu to służy, bo wiemy, że te podatki, które już zostały narzucone przez Unię Europejską, ETS-y i różne inne, one już były. A ceny nawozów poszły o 50 zł do góry i po prostu przy tym kryzysie, przy takich rzeczach nie powinny zakłady chemiczne jakby żerować na tym polskim rolniku, bo ten rolnik już nie ma z czego dokładać. Wczoraj też była sytuacja, że Krajowa Izba Rolnicza wyszła z wnioskiem do pana ministra, złożyła oficjalne pismo o dotację do nawozów, ale pan minister odpowiedział, że takich dotacji nie będzie, bo nawozy są na poziomie podobnym, jakim były. Nie jest tak, bo kiedyś można było za tonę pszenicy kupić tonę 250 saletry. To jest główny nawóz, który jest stosowany do upraw roślinnych. A teraz trzeba dać 1 do 2, czyli 1 tona do 2 ton pszenicy. Tak, 2 pszenicy za tonę saletry.
Czyli prawie 100% podwyżki dla was, w waszym portfelu po prostu.
Praktycznie tak.
Mhm. Ale przecież rolnicy takimi furami jeżdżą, klimatyzowane, wiele milionów złotych potrafią kosztować ciągniki, traktory. Widać na ulicach piękne maszyny.
No tak, panie redaktorze, no czymś trzeba w tym polu robić. Jesteśmy tutaj w zachodniopomorskim, naprawdę jednymi z większych gospodarstw. Jest to 30 hektarów średnia wojewódzka. Są tu nieraz większe gospodarstwa, ale to, co pan powiedział, miliony trzeba położyć i te miliony trzeba spłacać. Nadal je spłacamy przy biznesplanie całkiem innym, na przykład ostatnia moja inwestycja właśnie ciągnika, 2021 rok, 650 tysięcy, 315 koni, taki ciągnik, moc ciągnika, netto, mam go na 8 lat, kredyt, czyli jeszcze do 29 roku go muszę spłacać i to są niemałe raty, można sobie łatwo policzyć na 8 lat 650 tysięcy netto.
Czy jesteście gotowi na jakieś ustępstwa swoich żądań? Czy będziecie twardo, chcecie wynegocjować wszystko?
Nie, panie redaktorze, jest kilka takich punktów najważniejszych dla nas i to powinno być rozwiązane jak najszybciej, żeby ustabilizować i uspokoić rolników. Potrzebujemy stabilizacji i takich ruchów gospodarczych, które uspokoją nasze właśnie zawahania, które są bardzo mocno związane z tym, że po prostu nie wiemy, czy utrzymamy te swoje gospodarstwa przy tym zalaniu z zewnątrz, czyli te wszystkie umowy, jak zostaną spełnione, to boimy się, że te ceny jeszcze na drugi rok spadną. To nie jest normalne, że siejemy teraz płody rolne i siejemy je w ciemno, bo tak naprawdę nie wiemy, za ile je sprzedamy. Pan minister mówi o kontraktacjach. Tak naprawdę o tej porze jeszcze nikt nie kontraktuje. Oprócz buraków cukrowych zaczęto chyba podpisywać umowę, tam się dogadano. Żadnej kontraktacji więcej na płody rolne, które mamy tutaj w zachodniopomorskim, jak zajmujemy się z rzepakiem, kukurydzą, zbożami. W takiej kontraktacji jeszcze teraz nikt nie podpisze. I dlatego zasialiśmy i nie wiemy, czy sprzedamy w tej samej cenie, czy wyższej, czy to będzie całkiem poniżej opłacalności. A boję się, że jeżeli te umowy wejdą, to te ceny mogą spaść jeszcze mogą spaść.
Mhm. Wracam jeszcze do tych historycznych wydarzeń w naszym regionie, bo pamiętam,